Porozmawiajmy o...
zdobywaniu korony ziemi. Będziemy dziś rozmawiać z naszym gościem. Witam w studiu Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry. Pan doktor Bartłomiej Wróblewski, a wcale nie lekarz. Witam serdecznie. Pan doktor nauk prawnych.
Dzień dobry.
Konstytucjonalista. Na co dzień dyrektor Instytutu Prawa Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Zatem człowiek zajęty na co dzień sprawami prawa, państwa, a tu przyszedł do nas z workiem i wcale nie kot w tym worku. Proszę powiedzieć, co w worku?
W worku jest kombinezon, kombinezon puchowy. Wybieram się na Everest.
Jeszcze nie prosto od nas, ale już woli pan mieć ten worek z kombinezonem przy sobie.
Na wszelki wypadek w Poznaniu są straszne korki dzisiaj.
Nie wiadomo, gdzie można utknąć, czy nie czasem w Radiu Merkury. Ta wyprawa na Mount Everest rozpocznie się za mniej więcej 2 tygodnie. Jeszcze nie wie pan dokładnie, kiedy wyruszy pan właśnie tam. A samo zdobycie Mount Everestu?
Wyprawa będzie trwała prawie 2 miesiące. Spodziewamy się, że jeśli wszystko przebiegnie dobrze, będziemy wchodzić na szczyt między 20 maja a 30 maja.
Skąd taki plan, żeby zdobyć koronę ziemi? Powiedzmy może już o tym, że tych 7 szczytów ma pan za sobą, 2 przed sobą, w tym ten najwyższy, Mount Everest.
Można powiedzieć, że przez przypadek. Wiele lat temu z kolegą Piotrem Słomskim pojechaliśmy w podróż dookoła Morza Czarnego i przez przypadek, można powiedzieć, udało nam się wejść na pierwszy z tych szczytów. To był Elbrus. Później kolega pożyczył mi książkę Korona Ziemi, Steve'a Bella. Obiecałem, że oddam jak skończę. Wciąż jeszcze nie skończyłem.
No i ten 98 rok, zdobycie Elbrusa, było takim zaszczepieniem takiego bakcyla, że skoro już Elbrus za mną, to dlaczego nie zdobyć tego, co przede mną?
Do wspinaczki na koronę ziemi tak, natomiast do podróży i do gór nie. Ta miłość, ta przygoda trwa dużo dłużej. Wspinam się, chodzę po górach od około 20 lat. Wszystko zaczęło się w Błękitnej 14, w czasie nauki w gimnazjum w Marcinku. Pierwszymi wyprawami były obozy harcerskie. Później z kolegą Michałem Ziętarskim zaczęliśmy jeździć stopem po Polsce. No a na studiach zacząłem wyjeżdżać poza kraj. Najpierw jeździłem kilka lat stopem po Europie. Od 97 roku po świecie.
A to wspinanie się jest częścią podróży, czy jest najważniejszym elementem?
Na początku zazwyczaj było tylko elementem podróży. Gdziekolwiek jechałem, zawsze część wyjazdu poświęcałem na chodzenie po górach. Niezależnie, czy to była Irlandia, Szkocja, Skandynawia, czy później Kaukaz, Indie, Nepal. Natomiast stopniowo góry Korony Ziemi zaczęły stawać się coraz bardziej wymagające, więc ta wspinaczka stawała się coraz ważniejszym elementem kolejnych podróży. W przypadku Everestu po raz pierwszy w życiu jadę, no trudno powiedzieć w życiu może, ale po raz pierwszy jadę na taką wyprawę tylko z myślą o wspinaczce. Everest jest na tyle wymagający, że tutaj nie można się rozpraszać.
Wspominał pan o wielu miejscach na całym świecie, to znaczy, że nie ma pan jakiegoś swojego ulubionego kontynentu, ulubionego celu wypraw, czy ulubionych, ukochanych gór?
Ulubione są te miejsca, gdzie nie ma turystów, natomiast najwięcej takich miejsc jest w Afryce. I z pewnością Afryka jest takim najbardziej urokliwym miejscem, najbardziej pociągającym.
Mówimy o koronie ziemi. I teraz tak, korona ziemi to są najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Nijak nie mogę tego porachować, bowiem okazuje się, że mimo iż kontynentów jest mniej, to tych szczytów 9.
Rzeczywiście. Mamy 7 kontynentów, więc w koronie ziemi powinno być 7 szczytów. W rzeczywistości jest ich 9, dlatego że wspinacze i naukowcy nie mogą się zgodzić, jaki jest najwyższy szczyt w Europie, czy jest to Elbrus na Kaukazie, czy Mont Blanc we Francji. Jak mamy znajomych we Francji, mówimy Mont Blanc, większość mówi, że jednak Elbrus. I podobna sytuacja jest w Australii i Oceanii, gdzie jest Góra Kościuszki. Polacy chcieliby, żeby to był najwyższy szczyt kontynentu, ale większość wspinaczy i geografów uważa, że to jest piramida Carstens, która leży na Papui Nowej Gwinei, czyli w Oceanii. Stąd bierze się 9 szczytów, ale w rzeczywistości tych szczytów jest jeszcze więcej.
To znaczy? Można jeszcze dokładać najwyższe szczyty na wyspach?
Mówiąc bardziej precyzyjnie, więcej jest wyzwań, które składają się na koronę Ziemi.
No, jest jeszcze koronka Ziemi. Koronka Ziemi to są drugie co do wysokości szczyty. Większość osób, które postanawia zdobywać koronę, raczej koncentruje się na tych 9 czy na 7 szczytach?
To zależy i to się zmienia. Obecnie jednak dominuje pogląd, że trzeba wejść na te 9 szczytów, żeby nikt nie kwestionował, że zdobyło się koronę Ziemi, więc większość wspinaczy próbuje wejść na wszystkie.
Ile jest takich osób w tej chwili, które koronę Ziemi mają już zaliczoną?
W tej w koronie Ziemi z 9 szczytami to jest około 200 osób. W innych wersjach to jest około 200.
Około 300 tych, którzy zdobyli
W jakiejkolwiek z wersji.
Głównie
chodzi tak naprawdę o piramidę Carstensz na Papui Nowej Gwinei, która jest bardzo trudnym szczytem technicznie, a dodatkowo leży w sercu dżungli, na terenach, gdzie żyją jeszcze bardzo prymitywne plemiona, można tak powiedzieć. Jest tam dość niebezpiecznie, trwają też walki plemienne, dlatego trudno tam dotrzeć i dlatego ta Góra Kościuszki, która jest najwyższym szczytem Australii, jest celem dużo łatwiejszym.
Kiedy czytam o Mount Everest, to znajduję taką informację. W latach 1953-69, czyli przez lat 16, na szczycie stanęło 21 wspinaczy. Ile w tej chwili wspinaczy staje na Mount Everestie? W latach 70 było to 80, przez całą dekadę.
Obecnie w roku około 200-300 wspinaczy wchodzi na Mount Everest. Wiadomo, że wiele rzeczy zmieniło się od lat 50. Na początku lat 50. doszło do pierwszego wejścia na Everest. Później doszło do znacznego postępu technicznego, który także wpłynął na to. Jest to związane z tym, że mamy coraz lepszy sprzęt, coraz więcej wiemy o samej górze, coraz więcej wiemy o pogodzie. A jednocześnie jest coraz więcej ludzi, którzy pasjonują się wspinaczką.
Mówi pan 200-300 osób rocznie, ale to nie jest tak, że oni wchodzą po jednym każdego dnia, tak? Czy co drugi dzień. Zazwyczaj jest kilka dobrych dni z pogodą.
Tak, zdecydowana większość, ponad 95% wspinaczy próbuje swoich sił w okresie kwiecień-maj, czyli wiosną. Niewielka grupa osób próbuje po zakończeniu sezonu monsunowego, to jest sierpień, wrzesień, zupełnie wyjątkowo osoby poza tymi miesiącami. I w tym okresie wiosennym większość wejść ma miejsce w drugiej połowie maja.
Czyli można powiedzieć wtedy, że tłok trochę na Mount Everestie?
Tak się zdarza. Dlatego ja wybrałem stronę północną. Będę wchodził od strony Tybetu, gdzie około dwa razy mniej wspinaczy próbuje niż od strony południowej.
To wciąż nie jest jednak taka, nie wiem, wycieczka po deptaku, prawda? Bo to nie jest tak, że jak jest więcej osób, to ta góra stała się jakoś łatwiejsza, mniej wymagająca, że trzeba się jednak do tej wyprawy przygotować, mieć dobrą kondycję, odpowiedni sprzęt, ludzi, pieniądze.
No, 15 osób co roku ginie. Także to jest... giną, mimo że większość wypraw jest dobrze przygotowana. Mało ludzi zupełnie przypadkowych wybiera się na Everest. Także jest to góra wymagająca. Ten tłok rzeczywiście występuje, to się zdarza, o którym tutaj pani wspomniała. Jest to związane właśnie z tym, że większość wejść ma miejsce w drugiej połowie maja i wtedy jest kilka dobrych dni, kiedy znaczna część wspinaczy próbuje właśnie swoich sił.
Powiedział pan o tym, że zmieniła się technologia, że ona ułatwiła wchodzenie na Mount Everest, że także więcej ludzi jest zainteresowanych tego rodzaju wspinaczką, ale myślę, że także przemysł, który jednak, turystyczny przemysł, który jednak tam się także u podnóża Himalajów rozwinął. Wiem, że pan nie chce korzystać, no przynajmniej nie zawsze chce korzystać z usług tych firm, agencji turystycznych, wspinaczkowych, jak będzie teraz na Mount Everest?
W większości przypadków nie korzystałem z żadnej pomocy organizacyjnej. Wszystkie wyprawy od początku do końca organizowałem samodzielnie. Na większość gór Korony Ziemi wchodziłem także samotnie albo z jednym tylko partnerem. W przypadku Everestu chciałbym, żeby zachować tą tradycję na tyle, ile jest to możliwe. Będę się wspinał z szwajcarskim alpinistą Ursem Bernardem. Będziemy mieli do pomocy dwóch szerpów, czyli także unikamy dużych komercyjnych wypraw. Będziemy polegali na własnych siłach. Niemniej to na pewno jest zawsze dylemat, jak należy w przypadku takiej góry postępować, bo jest to trudna i wymagająca góra.
Teraz bym chciała pana zapytać o przygotowania do tej wyprawy. Powiedzieliśmy już o tym, że mimo, że osób wspina się więcej, to te kondycje trzeba mieć. Jak pan nad kondycją swoją pracuje?
W Poznaniu.
To znaczy przez wiele lat miejscem, gdzie przygotowałem się, był Żurawiniec na Piątkowie. Wszyscy, którzy tam mieszkają, znają ten lasek, park.
Trochę już zadeptany.
Trochę zadeptany, ale biegać można. A w weekendami jeździłem do Puszczy Zielonki, korzystając ze wsparcia znajomych, którzy tam mieszkają. Także w ostatnie wyprawy zawsze tak wyglądało. Ostatnio przeprowadziłem się na Rataje, więc biegam z kolei po Ratajach.
Bieganie, ale to jest bieganie po płaskim.
Tak, to jest bieganie po płaskim. I...
Ale gdzie pan biega po Ratajach? Niech pan powie.
Po osiedlach. Nie jest to. Ja biegam zazwyczaj wieczorem albo w nocy nawet, bo wtedy mam czas. Także biegam wzdłuż ulic oświetlonych.
Czyli to jest podstawa.
To jest podstawa, ale w przypadku Everestu krąży taka opowieść wspinaczy, że najbardziej efektywnym sposobem przygotowania się jest bieganie po schodach, więc zacząłem biegać po schodach ku zgorszeniu ucieszę sąsiadów na początku. Teraz biegam w wyższym bloku 17-piętrowym, więc tam nie mieszkam. Budzi to też jakąś sensację.
Uwaga, uwaga, drodzy Państwo, na Ratajach, jeśli zobaczył Państwa biegacza
na
klatce schodowej, proszę się nie dziwić, to jest pan Bartek.
Proszę mu kibicować.
17 pięter, ile razy pan to robi?
Obecnie robię to 10 razy 17 pięter.
Czyli w górę schodami?
W górę schodami, oszczędzam kolana, więc zjeżdżam windą i wbiegam kolejny raz. Bez przerwy, tak.
A kiedy pan tak biegnie po tych schodach, albo jak pan się wspina, to o czym pan wtedy myśli? Tylko o tym wysiłku i taka koncentracja? Czy też może jakieś prawne, konstytucyjne problemy państwowe pan w głowie rozstrzyga?
No bo to jednak samotność długodystansowca, prawda?
W czasie wszystkich podróży myślę o prawie konstytucyjnym, o ustroju państwa. Zadaję sobie te same pytania, które zadawali sobie podróżnicy przede mną. Takim wzorem intelektualnym jest Alexis de Tocqueville, francuski myśliciel, który podróżował po Ameryce i zastanawiał się nad kondycją, ustrojem społeczeństwa.
No to ja
napisał wspaniałą książkę. Napisał później wspaniałą książkę o demokracji w Ameryce.
To rozumiem, że jak pan zdobędzie już koronę ziemi, to się książka ukaże na temat polskiego społeczeństwa i ustroju konstytucyjnego.
To raczej na pewno po zdobyciu korony ziemi chciałbym napisać książkę o koronie ziemi, moje subiektywne podsumowanie korony ziemi. Natomiast mam nadzieję, że refleksje, które zebrałem w ciągu 20 lat podróży po świecie, także w pewnym momencie zaowocują bardziej poważną rozprawą.
Notuje to pan?
Konstytucyjną.
W jaki sposób przechowuje pan te myśli? Czy ma na tyle pojemny magazyn w głowie, że one się tam...
Szczerze mówiąc, w czasie pierwszych wypraw prowadziłem dzienniki. Mam takie 4 dzienniki z podróży po Afryce, po Azji. No, wzorem tu jest akurat Kapuściński był. Natomiast ostatnio